Światowy Dzień Białej Laski przypada w tym roku 15 października, czyli w najbliższą niedzielę. To święto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone od 1964 roku. I jest to okazja, by przypomnieć społeczeństwu, że osoby te chcą żyć tak jak wszyscy, mimo ograniczeń. 8 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier opowiemy o białostockich obchodach Dnia Białej Laski oraz o problemach osób z dysfunkcją wzroku i pomocy, na jaką mogę one liczyć w Polskim Związku Niewidomych. Zapraszam. Wprawdzie Światowy Dzień Białej Laski przypada w tym roku w najbliższą niedzielę, 15 października, jednak białostockie obchody tego święta osób niewidomych i niedowidzących odbędą się dzień później, czyli w poniedziałek, w samo południe na Placu Miejskim. Organizuje je, podobnie jak już od wielu lat, Podlaski Okręg i Białostockie Koło Polskiego Związku Niewidomych, a naszymi gośćmi są dziś przedstawicielki tej organizacji, dyrektor okręgu Agnieszka Szóstko i Krystyna Kowalczuk, terapeuta widzenia i tyflopedagog. Dobry wieczór paniom.
Dobry wieczór.
Światowy Dzień Białej Laski obchodzimy, jak już mówiłam, od 1964 roku, czyli to jest już długa tradycja, ale Biała Laska symbolem osób niewidomych jest już od prawie 100 lat.
Tak naprawdę Biała Laska, jakby cała idea Białej Laski powstała w 1921 roku w Wielkiej Brytanii. Niewidomy fotograf, który wychodził ze zwykłym kijem, ze swoją laską, której używał jeszcze jako osoba widząca, stwierdził, że po to, żeby otoczenie go jakoś wyróżniało, stwierdził, że pomaluje swoją laskę na kolor biały. Na tyle to się przyjęło, rozpropagowało, że tak naprawdę przyjęło się na całym świecie i mimo zdobyczy techniki, nowych technologii, ta biała laska dalej jest najlepszym przyjacielem osób niewidomych i tak naprawdę jedynym, najbardziej popularnym narzędziem, który umożliwia, ułatwia przemieszczanie się w przestrzeni miejskiej, ale też jej druga funkcja, to znaczy informacja dla otoczenia. Uważajcie na mnie, ja nie widzę.
A jest to bardzo ważne.
Tak, w przestrzeni miejskiej oczywiście osoby, jeżeli samodzielnie się poruszają z białą laską, to dobrze, żeby taką laskę posiadały. Nawet w naszym kodeksie drogowym jest taki zapis dotyczący osób niewidomych, że taką laskę muszą posiadać i ma być eksponowana w sposób widoczny.
Chociaż niektóre osoby, zwłaszcza te, które niedawno straciły wzrok bądź
mają postępujące schorzenia,
niechętnie
bronią się, bardzo długo się bronią przed tym. Bardzo się wstydzą niejednokrotnie, bo czasami to według ich mniemania oznacza no jakby całkowicie poddanie się, bo jeszcze nawet jeżeli posiadają jakieś cząstkowe widzenie, które czasami bywa złudne i nawet bardziej przeszkadza niż całkowita ciemność, bo na przykład widzenie konturowe, czy tak naprawdę w przemieszczaniu może bardzo przeszkadzać. I takie bronienie się przed białą laską, jeszcze oszukiwanie się, że ten wzrok jeszcze jest na tyle użyteczny, że mogę na niego liczyć. Tak, bardzo, bardzo tak nam wydaje się, że no przekonujemy osoby ociemniałe, że to jest bardzo ważne i potrzebne i przede wszystkim umożliwia samodzielność dużą. Mamy oczywiście instruktorów orientacji przestrzennej, którzy uczą bezpiecznego przemieszczania się, poruszania się z białą laską w przestrzeni miejskiej.
Biała laska też ewoluowała przez te blisko 100 lat na początku. Tak jak pani powiedziała, była to zwykła laska, którą dżentelmeni nosili jako część codziennego ubioru nieomalże. Tak jak kapelusz. Tyle tylko, że przemalowana na biało. Dziś to już jest wysoce wyspecjalizowany instrument do poruszania się w przestrzeni te laski są już zmechanizowane, nieomalże skomputeryzowane i też bardzo wygodne w użyciu. Można je składać, nie są ciężkie.
No tak, bo laski też, to jest technologia, tak idzie do przodu, że na każdym kroku są prace nad tym, jak to udoskonalić poruszanie się osobom niewidomym i też są laski, są wprowadzane takie praktyki z GPS-em, czy też z jakimś czujnikiem, który reaguje laska na jakąś przeszkodę. No, to są wszystko próby i nie każdy po prostu jeszcze to wie i potrafi posługiwać się taką laską. I też, jeśli chodzi o laski, to laski są różnego rodzaju, tak jak już pani wspomniała, i składane, i też podpórcze. I składana laska na przykład, to też musi być odpowiednia długość do wzrostu osoby, bo laska nie może być za krótka i nie może być za długa. Bo jeżeli będzie laska za krótka, to w porę osoba niewidoma nie będzie w stanie zbadać przeszkody, zauważyć, a za długa znowu szybciej zrobi komuś obok krzywdę, niż sobie drogę sprawdzi, prawda? Czyli taka długość laski najbardziej odpowiednia to jest do końca mostka, bądź ewentualnie wchodząca pod pachę, tak?
Pani Krystyna, a czy ktoś może pomóc dobrać odpowiednią laskę?
Tak, są osoby, instruktorzy orientacji przestrzennej, którzy właśnie specjalizują się w tym. I też każdy inny u nas pracownik Polskiego Związku Niewidomych jest przeszkolony w tym kierunku, żeby pomóc takiej osobie i taką laskę dobrać. Ale stricte zajmują się tym instruktorzy orientacji przestrzennej. I tak samo się uczą poruszania się z tą laską, tak?
Zanim dojdziemy do tego, jak wygląda przywracanie osoby ociemniałej, czy też uczenie osoby ociemniałej poruszania się zarówno w domu, jak i w przestrzeni publicznej, opowiedzmy jeszcze o obchodach. Dlatego, że o obchodach Światowego Dnia Białej Laski w Białymstoku od wielu lat Polski Związek Niewidomych, jednym z elementów tych obchodów jest happening właśnie w centrum Białegostoku na Placu Miejskim. I to jest jedna z niewielu okazji, kiedy mieszkańcy miasta mogą przekonać się na własnej skórze, z jakimi problemami w poruszaniu się w przestrzeni miejskiej spotykają się osoby niewidome bądź osoby niedowidzące. Dostarczacie wszystkim chętnym tego dnia odpowiedni sprzęt, aby można było bezpiecznie, bo na placu miejskim i w asyście osób, które wiedzą, jak to się robi, przekonać się, czy jesteśmy w stanie sobie poradzić, idąc właśnie bez możliwości zobaczenia, dokąd idziemy, a przy pomocy jedynie na przykład białej laski. Czy w tym roku będzie podobnie?
To już taka nasza tradycja, te happeningi, jakby się wpisały w kalendarz różnych naszych przedsięwzięć. Uważamy, że my w tym dniu musimy w jakiś sposób pokazać, że jesteśmy. I wcale nas tak mało nie ma, że to dotyczy dosyć licznej grupy mieszkańców Białegostoku, bo tutaj jak w Białymstoku będziemy pokazywać się.
Chociaż zwykle też przyjeżdżają goście.
Tak, z innych powiatów.
Z innych powiatów, z tak, innych kół tak. Polskiego Związku Niewidomych.
No i po co to właściwie jest? Po to, żeby ludzie mogli właśnie nas zobaczyć. Dwa, żeby też troszeczkę inaczej spojrzeli na osoby niewidome. Nie jak na kaleki, tutaj celowo użyłam tego słowa, tylko jak na pełnoprawnych członków społeczeństwa. Jak na osoby, które pracują, uczą się, mają rodziny, mają pasje, w jakiś sposób realizują swoje marzenia. Żeby też troszeczkę już mniej stereotypowo na takie osoby spojrzały. Bo to nam głównie chodzi. Zmienić mentalność, bo te bariery psychiczne w społeczeństwie są czasami bardziej dotkliwe niż bariery architektoniczne.
Tych barier architektonicznych też niestety ciągle jeszcze jest dość sporo. Mówimy o tym bardzo często, ale też w czasie tych happeningów można było się przekonać, że osoby całkowicie nawet niewidome mogą jeździć rowerem. Tak, bo pierwszy raz chyba był pokaz...
2 lata temu na happeningu.
Że to się da zrobić i zaraz potem miasto zakupiło tandemy. Tak. Nie tylko dla zakochanych, jak się wtedy żartowało, ale także dla osób niewidomych, niedowidzących, które z przewodnikiem mogą korzystać z przejażdżki rowerowej. Były też inne atrakcje, ale w czasie tego happeningu te symulatory widzenia symulują nie tylko całkowite niewidzenie, ale też różnego rodzaju niedowidzenie. Nie bardzo mamy pojęcie o tym, jak na przykład osoba niewidoma jadąc autobusem może czytać, skoro jest niewidoma i tak, ma ze sobą białą laskę.
Tak, i często właśnie to jest takie mylne złudzenie, gdy się spostrzega osobę poruszającą się po mieście z laską, z pomocą laski, bo nie widzi, co się dzieje obok, czy też pod nogami. I wchodzi do autobusu taka osoba, usiądzie i wyciąga i czyta gazetę, tak? I często taka osoba jest postrzegana za kogoś, kto oszukuje, tak? Kto naciąga społeczeństwo na swoją niepełnosprawność, że może po prostu, że kłamie, tak? A to jest niestety mylne, bo są takie schorzenia, które dla człowieka dobrze widzącego, to jest nawet niewyobrażalne, jak można tak widzieć. I takim schorzeniem, co właśnie w ten sposób się objawia osoba, to jest lunetowe widzenie. Często takie widzenie osiągają, doświadczają osoby, które chorują na przykład na jaskrę, bo wtedy jest choroba nerwu wzrokowego i wówczas się zawęża pole widzenia i zostaje nam tylko środek, centralne widzenie, co można to wyobrazić sobie, jakby się patrzyło przez dziurkę od klucza. I wówczas nie widać, co się dzieje pod nogami, co widać obok, ale widać, co jest na wprost, gdzie mamy skierowane centralne widzenie. I taka osoba centralne widzenie ma zachowane, jeżeli dodatkowych rzeczy nie ma, i wówczas może sobie spokojnie siedzieć i czytać gazetę, ale już nie będzie widziała drogi, co się dzieje. I my między innymi takie symulatory przyniesiemy na rynek, żeby...
W poniedziałek,
żeby osoby mogły chociaż na miastkę doświadczyć, zasmakować, może brzydko mówię, zasmakować, doświadczyć, jak to jest, jak to może być, żeby sobie bardziej doświadczyć, tak?
A widzenie konturowe na czym polega?
Obwodowe widzenie to jest tak, że wtedy mamy centralne widzenie zasłonięte.
Czyli nie widzimy przed sobą, widzimy tylko...
Widzimy to, tylko obwodem, tak, to, co jest bokiem. Ciągle, jeżeli kierujemy wzrok na dany przedmiot, to nie widzimy na wprost jego, tak, tylko widzimy obrzeża. I wówczas takie osoby się charakteryzują takim spojrzeniem, możemy uznać, że ta osoba nas lekceważy, bo nie patrzy nam w oczy, prawda? A taka osoba, żeby nam z nami rozmawiać i utrzymać ten kontakt wzrokowy, kieruje wzrok w lewą bądź w prawą stronę, zależy, którym obwodem mu lepiej widać, i wówczas jest w stanie zobaczyć naszą twarz tym obwodem. I to właśnie między innymi uświadamiamy i chcielibyśmy też pokazać.
Happening to także marsz z białą laską wokół ratusza. Wtedy mieszkańcy miasta, którzy akurat w poniedziałek w południe znajdą się w centrum Białegostoku, będą mogli zobaczyć, jak wiele jest osób, które poruszają się z białą laską w naszym mieście.
Tak, to znaczy nie tylko. Zawsze zapraszamy także, oczywiście oprócz osób niepełnosprawnych wzrokowo, władze, tutaj osoby ważne w naszym mieście.
I opiniotwórcze.
Od których jesteśmy też zależni w pewien sposób, żeby także mogli zobaczyć, że te pieniądze, które my pozyskujemy, między innymi na orientację przestrzenną, na inne działania rehabilitacyjne, są niezwykle potrzebne i na pewno nie marnotrawione.
Orientacja przestrzenna to jest słowo, to jest słowo klucz, jeżeli chodzi o samodzielność i pełnię korzystania z życia przez osoby z dysfunkcją wzroku, zwłaszcza osoby całkowicie niewidome. Czy to jest tak, że osobom, które urodziły się jako niewidome, nie widzą od urodzenia, jest łatwiej? Czy łatwiej jest nauczyć się funkcjonować w przestrzeni domowej i w przestrzeni publicznej tym osobom, które widziały kiedyś?
To jest trudne pytanie, bo zależy, jak na to spojrzeć, tak? Nam z naszego punktu widzenia, bo my doświadczamy, tak, widzimy, mamy wzrok w miarę na tyle sprawny, że jesteśmy w stanie zobaczyć wszystko, tak? To tak, no, trudno do końca stwierdzić. Te osoby, które nie widzą od zawsze, nie wiedzą, co to znaczy widzieć i też często zadajemy pytanie też naszym przyjaciołom niewidomym, to oni mówią, a mi jest tak dobrze. Ja nie wiem, co to jest widzieć, tak?
Czyli że na pewno łatwiej to jest nauczeni, znieść psychicznie. Tak?
Nauczeni od podstaw, od urodzenia, po prostu nie znają innego świata, tylko poprzez dotyk, zapach, czy smak, czy innymi zmysłami, tak? Poza wzrokiem. To jest ich świat, ich życie, tak się nauczyli, tak się wychowali, nauczyli się wszystkiego. I żyją i funkcjonują społecznie jak najbardziej sprawnie. A jeżeli osoba taka, która traci wzrok, no to jest dramat, tak? To jest dramat. Jeszcze jak małe dziecko, to też do końca tego nie rozumie, uczy się też życia już dalej z problemem wzrokowym. A jeżeli w dorosłym wieku raptem traci wzrok osoba, no to jest dramat. I to przechodzi drugą drogę takiej rehabilitacji i nawet takiej rehabilitacji podstawowej, gdzie się uczy podstaw życia, funkcjonowania w ogóle w domu nawet, tak? Bo uczy się po niewidomemu robienia kanapek, czy też nawet poruszania się po mieszkaniu własnym. Uczy się od nowa tego mieszkania swojego, bo wcześniej tylko sięgnął wzrokiem i wszystko miał w zasięgu, tak, wzroku. A teraz, no niestety.
Tutaj bardzo pomocna się okazuje, oczywiście nikt nie zastąpi tutaj pracy z trenerem, ale bardzo pomocna okazuje się technika, aczkolwiek ja rozmawiałam ze starszymi paniami, które uczyły się żyć w czasie, kiedy jeszcze nie było tych wynalazków technologicznych i one mówiły, że one są w stanie nawet ubierając się dobrać kolory. Nie, tak. Nie tylko zaparzyć kawę czy przygotować sobie posiłek, ale też dobrać garderobę, czy rzeczy po prostu...
Tak, teraz technologia jest tak rozwinięta, że każde urządzenie po prostu jest udźwiękowione i osoba, która posługiwała się czarnodrukiem, to nie musi uczyć się Braille'a, chyba że bardzo chce, tak? A jeżeli dziecko od podstaw, to już jest podstawa uczenia się Braille'a, z racji tego, jeżeli się nie nauczy, to wtedy można uznać takie dziecko za, taką osobę za analfabetę. Bo to jest nauka Braille'a z czarnodrukiem, to jest to samo, tak? Tyle, że osoba, która już właśnie doświadczyła tego czarnodruku, już nie musi się uczyć tego Braille'a. I wszystkie...
Braille już trochę odchodzi w zapomnienie.
No niekoniecznie, mówię, bo jak osoba urodziła się, on nie ma innej opcji, musi się nauczyć tego Braille'a, bo to jest równoważne z analfabetyzmem. To jeżeli to samo, co byśmy my się nie uczyli czarnodruku. To jest
więc
podstawa.
Jedna.
I a propos tych udźwiękowionych przedmiotów, to czyli tak jak pani wspomniała, czytniki kolorów, to są takie urządzenia, gdzie się przykłada do garderoby, gdzie urządzenie powie, jaki to jest kolor, tak? Czy też cały sprzęt komputerowy, czy telefonia, czy wagi, czy... No wszystko jest wręcz udźwiękowione. Wszystko informuje.
Czyli wydaje się, że właśnie osobom z dysfunkcją wzroku technologia idzie najbardziej naprzeciw jakiejkolwiek innej niepełnosprawności. Mhm. No, pani Agnieszka powątpiewa, czy aż tak bardzo. Ale osoby niewidome poruszają się nie tylko po przestrzeni swoich miast, ale podróżują, pracują, piszą książki, prowadzą prace naukowe, więc dzięki rozwojowi technologii coraz łatwiej jest funkcjonować z dysfunkcją wzroku, chociaż powiem szczerze, że jednak czytanie cen w sklepach i składów poszczególnych produktów napisanych bardzo małymi literkami ciągle
są
jest.
Na to patenty.
Są urządzenia do tego, są, które też przeczytają na głos.
Czyli idzie ku lepszemu. Ja bardzo zapraszam wszystkich państwa na Plac Miejski w poniedziałek w południe. Będzie można przekonać się i spróbować, jak to jest poruszać się w przestrzeni miejskiej z dysfunkcją wzroku, czy to nie widząc, czy widząc lunetowo, czy z jeszcze innymi wadami wzroku. Ja dziękuję też paniom za wizytę w studiu i za rozmowę, a naszymi gośćmi były pani Agnieszka Szóstko, dyrektor Podlaskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych i pani Krystyna Kowalczuk, terapeuta i tyflopedagog z tego związku. Ja dziękuję też naszym słuchaczom. Do usłyszenia za tydzień, a teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.